Mówi Paryż, Radio France International, wtorek 1 września, przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Dawid. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wraz z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy, pióra Sylwii Gips i Piotra Rosochowicza. Następnie Euranet w opracowaniu tego ostatniego i część magazynowa naszej audycji, a w niej rozmowa Marka Pędziwola z Karolem Modzelewskim na temat rocznicy porozumień gdańskich i polskiej drogi do wolności. Następnie powtórka paryskich pasaży Krzysztofa Rutkowskiego, zupełnie nowy magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i kolejna lekcja francuskiego. Na wstępie skrót wydarzeń dnia. W Polsce odbyły się obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział m.in. premierzy Francji, Włoch, Rosji, Ukrainy i kanclerz Niemiec. Niezawisła Gazeta uznała wizytę Putina w Polsce za wydarzenie roku. Obserwatorzy są zdania, że nawiązany został dialog polsko-rosyjski. Również w Warszawie upamiętniono 70. rocznicę wybuchu wojny. Amnesty International ogłosiła raport na temat irackich więźniów oczekujących w tamtejszych więzieniach na karę śmierci. Salwą armatnią równo o godzinie 4:45 dla upamiętnienia wystrzału z pancernika Schleswig-Holstein rozpoczęły się na Westerplatte obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak pisze AFP, w miejscu, w którym 180 polskich obrońców stawiło czoło 3,5 tysiąca żołnierzy niemieckich, spotkają się dawni przeciwnicy. Jak pisze dalej AFP, zaatakowana przez Niemcy bez wypowiedzenia wojny 1 września 1939 roku Polska została 17 dni później najechana na swych wschodnich terenach przez Związek Sowiecki zgodnie z tajną klauzulą paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego paktu 23 sierpnia 1939 roku. W obchodach rocznicowych wzięło udział około 20 szefów państw i rządów z premierem Rosji Władimirem Putinem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Obecni byli premierzy m.in. Francji François Fillon, Ukrainy Julia Tymoszenko, Włoch Silvio Berlusconi i Szwecji. Wśród polskich osobistości nie zabrakło Lecha Wałęsy. Administrację amerykańską reprezentował doradca prezydenta do spraw obrony narodowej generał James Jones, który przekazał dla premiera i prezydenta list od Baracka Obamy. Podobnie list przysłał przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso. Podczas pierwszej części uroczystości na Westerplatte prezydent Lech Kaczyński nazwał to miejsce dowodem patriotyzmu i niezłomności. Premier Tusk mówił, że Polska i Europa i świat nie będą bezpieczne bez uczciwej pamięci o źródłach II wojny światowej, ale że pamięci tej Polacy nie chcą i nie będą używać przeciwko komukolwiek. Obchody w Gdańsku stały się okazją do przypomnienia wielu trudnych spraw będących spuścizną II wojny światowej, które dzielą Polskę z Rosją i Niemcami. Dlatego szczególnie gorąco oczekiwane były przemówienia premiera Putina i pani kanclerz Merkel.
Ale najpierw premierzy Tusk i Putin odbyli rano spacer na sopockim Molo. Jak piszą polskie media, bezpośrednim owocem tej szczerej rozmowy była umowa o żegludze oraz deklaracja w sprawie archiwów katyńskich. Na wspólnej konferencji prasowej premier Tusk poinformował o poparciu obu stron dla ustaleń wspólnej grupy do spraw trudnych. Premier Putin po raz kolejny powrócił do paktu Ribbentrop-Mołotow, podkreślając z naciskiem, że nie można go uważać za jedyną przyczynę wybuchu II wojny światowej. Dlaczego powielać w opinii publicznej tę fałszywą tezę z przeznaczeniem dla polityki wewnętrznej? Pytał rosyjski premier. Jego zdaniem pakt był ostatnim z całej serii dokumentów, podczas gdy wszyscy popełnili jakieś błędy. Przypomniał także wspólną walkę Polaków i Rosjan przeciwko Niemcom. Dwa totalitaryzmy zdecydowały o losach tej wojny. Najpierw w sojuszu, potem jako wrogowie, powiedział polski premier podczas porannej konferencji prasowej.
O godzinie 3 po południu złożeniem wieńców przez zaproszonych gości pod pomnikiem obrońców Westerplatte rozpoczęła się druga część obchodów. Przemówienia zaczął prezydent Kaczyński, który mówił, że Polska umie przyznać się do grzechu i udziału w rozbiorze z Czechosłowacji po układzie monachijskim. Potem głos zabrali przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i premier Donald Tusk. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przypomniała cierpienia Polaków i Żydów oraz rękę wyciągniętą po wojnie do Niemiec. Niemiec. Wspomniała o Niemcach wypędzonych z ich domów, ale podkreśliła, że, cytuję, nie można rewidować II wojny światowej. Pokojowa transformacja Europy jest cudem, powiedziała pani kanclerz. W najbardziej oczekiwanym wystąpieniu premier Putin przypomniał, że korzenie II wojny światowej sięgały traktatu wersalskiego i że do tragedii doprowadziła współpraca z nazistami. Rosja oczekuje, że kraje europejskie potępią swoje układy z III Rzeszą. Podkreślając współpracę rosyjsko-niemiecką, Putin wyraził życzenie, że podobny dialog zostanie nawiązany dziś z Polakami. Premier Francji François Fillon oddał hołd polskim ofiarom wojny i solidarności. Uznał on wybór Jerzego Buzka za przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na przewodniczącego za ukoronowanie zmian, jakie zaszły po wojnie w Europie. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko przypomniała postać Leszka Kołakowskiego. Ostatni z mówców, premier Szwecji Fredrik Reinfeldt, ostrzegał, że zapomniana przeszłość może się powtórzyć. Równocześnie z gdańskimi w Warszawie odbyły się obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczestniczyli w nich m.in. prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz i marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Dodajmy, że w Paryżu w kościele świętego Ludwika w Pałacu Inwalidów biskup polowy armii francuskiej Patrick Le Gall odprawił mszę świętą dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Obecny był m.in. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, pan Tomasz Orłowski. Tu Paryż, RFI. Nasz dziennik zdominowały dziś obchody rocznicowe. W Gdańsku rzut oka na raport Amnesty International w sprawie Iraku.
Amnesty International w swoim raporcie z Bagdadu donosi, że około 1000 więźniów oczekuje w Iraku na wykonanie kary śmierci, z czego 150 już wyczerpało wszystkie możliwości odwołania się od wyroku. Ta zajmująca się głównie przestrzeganiem praw człowieka organizacja uważa, że stosowanie kary śmierci nie jest w Iraku sprawą przejrzystą. Twierdzi też, że od wielu z więźniów uzyskuje się tam zeznania przy pomocy tortur. Wykonywanych jest obecnie ze względów bezpieczeństwa około 10 wyroków śmierci tygodniowo. Jeśli liczby te zostaną potwierdzone, to Irak znalazłby się na niesławnym drugim miejscu na świecie pod względem ilości wykonywanych wyroków śmierci. Według Amnesty International prym tu wiodą Chiny Ludowe z 1700 wykonanymi wyrokami śmierci w roku 2008. W roku tym skazano na śmierć w Iraku 284 osoby i wykonano 34 wyroki. Rok wcześniej, w roku 2007, 199 osób skazano na śmierć, a w roku wykonano 33. W większości przypadków śmierć w Iraku zadaje się przez powieszenie. Premier kraju Nuri al-Maliki jest gorącym zwolennikiem kary śmierci.
To był dziennik Radio France International. Czas na przegląd prasy. Sylwia Gips i Piotr Błoński.
Pierwszy września widać tylko Polakom kojarzy się z wybuchem II wojny światowej, gdyż pomimo okrągłej 70. rocznicy ani jedna francuska gazeta nie poświęciła uroczystościom w Polsce nie tylko czołówki, ale nawet reportażu. No z jednym wyjątkiem, artykułu na 10. stronie w katolickim dzienniku La Croix, w którym specjalna wysłanniczka do Gdańska Amélie Poinsot zapowiada przebieg obchodów i omawia list Władimira Putina do Polaków. 1 września kojarzy się natomiast francuskim gazetom z początkiem roku szkolnego. Dzieci pójdą do szkoły jutro lub pojutrze. Poprzedzili je dziś nauczyciele. Bywają nauczyciele szczęśliwi, ogłasza dziennik Le Parisien, prezentując przypadki uśmiechniętych belfrów we Francji uważanych za wyjątki. Dziennik Le Figaro widzi przyczynę nauczycielskich strapień w coraz trudniejszym współżyciu nie z uczniami, lecz z rodzicami. Rodzice wywierają nacisk na nauczycieli, destabilizując instytucję, w której pokładają tyle nadziei. Le Figaro. Dziennik Libération zajął się innym problemem, złymi statystykami Sarkoziego, obrazującymi wzrost przestępczości we Francji. To widomy dowód, że sankcje nie wystarczą. Potrzebna jest polityka społeczna, stwierdza redakcja gazety. Ekonomiczny dziennik Les Echos pisze na czołówce o wspólnym francusko-niemieckim froncie przeciwko ekscesom w sferze finansów. Chodzi o poniedziałkowe spotkanie, po którym prezydent Sarkozy i kanclerz Merkel wystąpili frontem przeciwko bonusom dla maklerów, domagając się ustanowienia wspólnego stanowiska Europy przed szczytem G20 w Stanach Zjednoczonych. Na łamach dziennika Libération znajdujemy analizę pióra Lisy Alisowej na temat powrotu do łask ojczulka narodów, jak nazywano Stalina. 70 lat po podziale Polski między nazistowskie Niemcy a stalinowski Związek Radziecki, Moskwa usiłuje coraz bardziej otwarcie usprawiedliwić ten rozbiór, który zapoczątkował II wojnę światową. Rosyjska służba wywiadu zagranicznego uznała pakt Ribbentrop-Mołotow za jedyny akt samoobrony, jaki był możliwy dla ZSRR. O racjach dyplomacji sowieckiej mówi też w liście do Polaków premier Putin. A przecież Stalin nie wykorzystał tego paktu o nieagresji na przygotowanie się do wojny. Dwa lata później władca Kremla został zaskoczony przez nazistowską ofensywę, konstatuje komentatorka Libération, od której można było oczekiwać komentarza na temat dwugłosu między służbami tajnymi a Putinem, potępiającym mimo wszystko pakt Ribbentrop-Mołotow. Lisa Alisowa przypomina, że pierwszym przywódcą ZSRR, który oficjalnie potępił ów niechlubny pakt, był w 1989 Michaił Gorbaczow. Dzisiejsza Rosja sprawia wrażenie, że się cofa, jak gdyby uznawanie błędów epoki stalinowskiej szkodziło interesom państwowym, twierdzi jeden z rosyjskich rozmówców dziennikarki. Historia stała się od kilku lat terenem walk ideologicznych w Rosji. W 2003 prezydent Putin zakazał podręcznika historii pod zarzutem umniejszania w nim roli ZSRR w zwycięstwie nad nazizmem. Opublikowano zaraz potem inny, jedynie słuszny podręcznik, w którym Stalin został przedstawiony jako jeden z najskuteczniejszych przywódców ZSRR. Represje zaś wytłumaczono wolą zmobilizowania społeczeństwa do wykonania zadań niewykonalnych. W maju 2009 roku prezydent Miedwiediew powołał komisję, której rolą ma być zapobieganie próbom fałszowania historii ze szkodą dla interesów Rosji. Czyżby inne próby były dozwolone? Komisja składa się z licznych funkcjonariuszy MSW, FSB i Ministerstwa Obrony i tylko z trzech historyków. Jeden z nich, Nikołaj Sfanidze, uważa, że komisja ma przede wszystkim uniemożliwić krajom Europy Wschodniej rewizję bilansu II wojny światowej. Nikołaj Sfanidze tłumaczy, że zwycięstwo w wielkiej wojnie patriotycznej, jak ją nazywają Rosjanie, usprawiedliwia de facto w oczach Rosjan wszystko, co zdziałał reżim stalinowski przed wojną i po wojnie. Stąd powrót do łask ojczulka narodów. Nowe rosyjskie elity władzy uważają styl Stalina za sympatyczny, a ich imperialistyczne, autorytarne i antyzachodnie tendencje bliskie są stalinowskiej ideologii, mówi Nikołaj Sfanidze. Signum temporis stanowi przywrócenie 50 lat po zapoczątkowaniu destalinizacji na odnowionej stacji metra Kurskaja napisu: Stalin wpoił nam wierność ludowi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde, jak wiadomo, jest antydatowany. Dzisiejsze wydanie ma więc datę 2 września. Artykuł na temat obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej Le Monde zamieścił wczoraj. Czy to wystarczający powód, by dzisiaj ani słowem nie wspomnieć ani o tej rocznicy, ani o gdańskich uroczystościach, na których wśród przemawiających znalazł się przecież również francuski premier Fillon? O odpowiedź tym trudniej, że artykuł wstępny poświęcony jest Libii, mimo że uroczystości 40. rocznicy tamtejszej rewolucji odbywają się dzisiaj, a datowany na dzisiaj wczorajszy Le Monde już o tym pisał. Nie wgłębiając się w tajniki redakcyjnych decyzji, poprzestać musimy na samym pytaniu i zreferować ów artykuł wstępny zatytułowany Libijska porażka. Wszystko było w Trypolisie zapięte na ostatni guzik, czytamy, by z rozmachem świętować rocznicę owej bezkrwawej zresztą rewolucji, w wyniku której 27-letni wówczas Muammar Kaddafi stał się absolutnym władcą kraju, którym pozostaje do dziś. Jego bilans jest żałosny. Poniósł on porażkę na wszystkich polach. Panuje on jako patetyczny, starzejący się despota nad krajem pozbawionym konstytucji, w którym demokracja jest pustym słowem, wymiar sprawiedliwości narzędziem władzy, a prawa człowieka abstrakcją. Z ekonomicznego punktu widzenia bilans jest podobny. Przewodnik Kaddafi siedzi na najbogatszej w Afryce złożach ropy i gazu, ale zmarnował setki miliardów dolarów na zbrojenia i megalomańskie projekty. To też przywódcy europejscy nie cisną się, by wystąpić u jego boku. Tym bardziej, że na trybunie przewidziano obecność uwolnionego właśnie przez Szkocję współautora zamachu terrorystycznego nad Lockerbie, w którym zginęło 270 osób. Woleli oni posłać swych podwładnych, a to ministra, a to ambasadora, ale jakoś bokiem i po cichu. Na przykład Pałac Elizejski zwlekał do ostatniej chwili z ogłoszeniem, że Sarkozy nie przyjedzie, bo też żaden z krajów zachodnich nie chce zbytnio się narazić Libii, która wielkimi krokami nadrabia swe spóźnienia w eksploatacji swoich bogactw naturalnych. Włochy, bardzo w Libii obecne, mają tam budować rafinerie oraz sieć autostrad. Wielka Brytania łypie na ropę. Francja marzy o sprzedaniu Libii swych samolotów bojowych Rafale oraz central nuklearnych, a Szwajcaria o tym, by powróciły do jej banków miliardy petrodolarów, które Kaddafi wycofał w ramach odwetu. Kaddafi jest owszem uważany za persona non grata. Przywódcy zachodni nie chcieliby całować jego ręki. Co innego książeczkę czekową, którą ta ręka dzierży.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Niskonakładowe linie lotnicze Sky Europe ogłosiły 1 września o północy całkowite bankructwo. Odwołane zostały wszystkie loty tej spółki, a jej notowania na wiedeńskiej giełdzie wstrzymane. Tysiące pasażerów Sky Europe czeka na rozwiązanie sytuacji, zwłaszcza ci, którzy znajdują się poza miejscem swego zamieszkania. Austrian Airlines, zakupiony ostatnio przez Lufthansa, zaproponowały loty pasażerom Sky Europe zablokowanym na lotniskach w Paryżu, Amsterdamie, Atenach, Barcelonie, Brukseli, Bukareszcie, Dubrowniku, Larnace, Nicei, Sofii i Splicie za cenę ryczałtową w wysokości 150 euro. Utworzone w 2001 roku przez inwestorów austriackich linie Sky Europe, których główna siedziba znajdowała się w Bratysławie, ani razu nie przyniosły dochodów. W roku ubiegłym samolotami z wizerunkiem słowackiej top modelki Adriany Sklarzenikowej-Karembe przeleciały prawie 4 miliony pasażerów. Obroty firmy sięgały ponad 260 milionów euro, z tym, że straty wyniosły prawie 60 milionów euro. Dołożyły się one do długów linii, które już wtedy wynosiły prawie 180 milionów euro. Dobrze pamiętamy, że linie te latały także kilka lat temu z dużym powodzeniem na liniach Paryż-Warszawa i Warszawa-Paryż. Bankructwo Sky Europe stanowi przykład tego, że i linie lotnicze w pełni cierpią z powodu kryzysu ekonomicznego. Mówi o tym dziennikarz RFI sekcji francuskiej Zéphérine Quadio.
Appareil cloué au sol, suppression de certaines destinations, réduction des rotations sur certaines...
Przewoźnicy wyraźnie ograniczają loty. Coraz częściej mamy do czynienia z pozostawaniem samolotów na lotniskach w Paryżu czy z zawieszaniem obsługi pewnych połączeń. Z uwagi na kryzys ekonomiczny pasażerowie coraz bardziej zaciskają pasa, turyści zmniejszają przeznaczony na wakacje budżet, biznesmeni coraz rzadziej latają klasą biznesową i udają się do klasy turystycznej. Jak czytamy w komunikacie Międzynarodowego Zrzeszenia Transporterów Powietrznych IATA, w marcu roku bieżącego na całym świecie zarejestrowano 11% spadek ruchu pasażerskiego. Natychmiastowym rezultatem tego jest fakt, że spadają dochody linii lotniczych, a nawet większość z nich do latania musi dopłacać. Wielcy europejscy przewoźnicy, którzy dorobili się fortuny, korzystając z dobrej koniunktury na wymiany międzynarodowe, cierpią znacznie bardziej niż ich amerykańscy konkurenci, którzy przewożą w dużym stopniu pasażerów na liniach wewnętrznych. W ubiegłym tygodniu British Airways poinformowało o deficycie netto w wysokości 425 milionów euro w latach 2008-2009. Bezpośredni konkurent linii brytyjskich na kontynencie europejskim, tandem Air France KLM, zarejestrował straty w wysokości 814 milionów euro. Po raz pierwszy od momentu fuzji obu tych linii lotniczych w roku 2003. Jedynie Lufthansa jakoś się trzyma, jej szefostwo ma nadzieję na pozytywne wyniki pod koniec roku. roku i to pomimo zanotowania w pierwszym kwartale strat w wysokości 44 milionów euro. W sektorze lotnictwa panuje totalny kryzys. I tak linie afrykańskie w roku 2009 zanotowały już spadek liczby pasażerów o 15%. Dominują na tym rynku linie lotnicze z Europy, które mają dwukrotnie większą liczbę pasażerów niż linie afrykańskie. Kryzys dotyka też linii na kontynencie azjatyckim. Ruch pasażerski na tamtejszych liniach spadł o 14%. Dobrze trzyma się Ameryka Południowa, tam straty sięgają zaledwie 6%. Kraje arabskie trzymają się znakomicie. Na tamtejszych liniach zanotowano wzrost liczby pasażerów o 5%. Specjaliści uważają, że kryzys może trochę potrwać, głównie z uwagi na zwiększające się ceny paliwa oraz rozprzestrzenianie się wirusa świńskiej grypy. Oba te czynniki mogą w dużym stopniu wpływać na coraz bardziej bledną przyszłość linii lotniczych. Taki to pesymistyczny obraz kreśli wspomniane Międzynarodowe Zrzeszenie Transporterów Powietrznych.
C'est en tout cas ce que prédit l'Association Internationale du Transport.
Mówił dziennikarz RFI z sekcji francuskiej Zephyrin Quadio. Dodajmy do tych informacji, że skandynawskie linie lotnicze SAS, po to aby zmierzyć się z kryzysem, zamierzają zwolnić ponad 1000 osób, a japońskie linie lotnicze All Nippon Airlines i Japan Airlines zamierzają cenę biletów zwiększyć w takim samym stopniu, jak zwiększają się koszta paliwa.
Paryż, RFI. Polska droga do wolności wiodła przez zrywy znaczone nazwami kolejnych polskich miesięcy: czerwca, października, marca, grudnia, kolejnego czerwca i wreszcie sierpnia. Przyniósł on niewiarygodny na owe czasy przełomowy sukces, który na kilkanaście miesięcy obudził w Polakach ogromną nadzieję. Minęło 29 lat od dnia, kiedy w Gdańsku zostało podpisane porozumienie, w wyniku którego powstała Solidarność. Tę nazwę i ogólnopolski charakter dla Związku Zawodowego zrzeszającego przedstawicieli wszystkich możliwych profesji zaproponował kilkanaście dni później Karol Modzelewski, dziś profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim, który wówczas żył i pracował we Wrocławiu i tam się przyłączył do nowego ruchu. Jak mówi w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem, nie było wyjścia, trzeba było w tym wziąć udział. Modzelewski szybko stał się jedną z czołowych postaci związku, o którym nie tylko jego przeciwnicy mówili, że był szarą eminencją Solidarności. On sam sprzeciwia się temu określeniu, ale przyznaje, że odgrywał w niej większą rolę, niż by to formalnie wynikało z pełnionej przezeń funkcji rzecznika prasowego. W rozmowie z nami profesor Modzelewski twierdzi, że Solidarność była najsilniejsza w marcu 1981 roku. To, co się wówczas zdarzyło, przesądziło jego zdaniem o dalszym biegu historii Polski.
Byłeś jednym z trzech największych wrogów PRL-u. W każdym razie tak byłeś postrzegany przez długie lata. Tak propaganda karmiła naród tymi trzema nazwiskami: Kuroń, Modzelewski i Michnik.
Karol Modzelewski. No sam w to nie wierzę, ale Jaruzelski w to uwierzył. Podobno.
Skąd się to wzięło?
To się wzięło z tego, że myśmy z Kuroniem wystąpili z taką bardzo ostrą i radykalną krytyką całego systemu i partii, w czasie, kiedy nikt tego w taki sposób nie robił, więc staliśmy się automatycznie wrogami publicznymi numer jeden. Przed tym byli rozmaici inni wrogowie publiczni, ale to był czas albo czegoś, co określano wówczas jako wojna domowa, czy utajona wojna domowa, czyli w latach 40. Potem był czas skutecznej dyktatury stalinowskiej z takim strachem wszechobecnym, po czym przyszedł kryzys tej dyktatury po śmierci Stalina. No i potem w Polsce po wydarzeniach najpierw czerwcowych 56 roku, potem październikowych, nastąpiła zmiana ekipy rządzącej i próba ustabilizowania systemu bez masowego terroru, tak jak wszędzie w bloku radzieckim, ale ze znacznymi dosyć ustępstwami. I niektóre z tych ustępstw były względnie trwałe wobec rozmaitych grup społecznych. Wtedy był względny spokój, tak zwana mała stabilizacja gomułkowska. Myśmy tę stabilizację naszym wystąpieniem zakłócili, dlatego żeśmy zostali wrogami publicznymi numer jeden, prawdopodobnie. No i wtedy już nas zamknęli, bo musieli.
Na tym się jednak nie skończyło. To znaczy przyszło więzienie, było doświadczenie poskromionych marzeń października, a mimo wszystko w 68...
Poskromionych marzeń, przecież ten nasz bunt się wziął oczywiście, bo myśmy byli radykalnymi rewizjonistami, to znaczy uważaliśmy, że to, co się zaczęło w październiku, to miała być rewolucja, która w imię ideałów wpajanych nam przez ten system zniszczy system, który te ideały deptał i wprowadzi nowy, taki wspaniały. Ale Gomułka zamiast robić rewolucję zrobił tyle zmian, liberalizacji, ile było konieczne, żeby przywrócić stabilność systemu. A myśmy nie byli zadowoleni z tego, że nie nastąpiła rewolucja, więc zaprowadziło to nas siłą rzeczy z biegiem czasu do działań nielegalnych z punktu widzenia systemu. No i do więzienia. A ledwieśmy wyszli z więzienia, to wybuchły wydarzenia marcowe, znowu żeśmy trafili do więzienia. Wydarzenia marcowe wybuchły tym razem dlatego, że ekipa Gomułki uznała za stosowne zlikwidować te oazy względnej swobody, którymi się cieszyła polska inteligencja. No i to nie mogło oczywiście przejść bez protestu.
I niezależnie od tych dwóch lekcji, dwóch wieloletnich pobytów w więzieniu, kiedy przyszedł kolejny zryw, nie wahałeś się, żeby pójść do zajezdni we Wrocławiu i tam przyłączyć się do tego ruchu?
Wahałem się. Po pierwsze, nie przystąpiłem do Komitetu Obrony Robotników, bo wolałem się zajmować historią średniowieczną. Sympatyzowałem z Korem, trochę współpracowałem, ale nie byłem członkiem Koru.
Napisałeś list do Gierka?
No, napisałem list do Gierka, bo się zdenerwowałem, że oczywiście, ale Gierek nic mi za ten list nie zrobił, nie odpowiedział tylko. Muszę powiedzieć, że to duża różnica w porównaniu z Gomułką. Dopiero w sierpniu 80 roku już po prostu były takie wydarzenia, które wciągnęły, bo nie było wyjścia, trzeba było w tym wziąć udział. Najpierw zresztą trafiłem do Stoczni Gdańskiej przez nieporozumienie. Tam się doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, intelektualiści, moi znajomi i przyjaciele bardzo wystraszyli, jak przyjechałem. No właśnie ze względu na to, że moje nazwisko działało jak płachtan na byka.
To, o czym mówiliśmy na początku.
Więc ja już nie chciałem być wrzodem na niczyjej dupie i wróciłem do Wrocławia i nawet nie poszedłem do zajezdni, wbrew temu, co mówisz, bo skoro nie zostałem wrzodem na dupie gdańskiej, to również na wrocławskiej. Jeśli, przepraszam za to wyrażenie, to nie była żadna dupa, to były fantastyczne zupełnie zrywy, takie można powiedzieć małe, wolne Rzeczypospolite, małe, wolne republiki, które się same rządziły. Każdy taki duży zakład strajkujący był taką republiką. Republiką w powstaniu, że tak powiem, powstańczą. No więc nie poszedłem do zajezdni, ale potem poszedłem do Komitetu Założycielskiego i najpierw pomagałem napisać projekt statutu, potem pojechałem z tym projektem do Gdańska, a potem, jak się okazało, że jest konflikt o kształt organizacyjny tworzącego się związku, to mnie wybrano, dokooptowano do Prezydium Regionalnego Niezależnego Związku Zawodowego. Ja w odróżnieniu od moich kolegów z KOR-u byłem człowiekiem pracującym, oni byli bezrobotnymi, więc byłem po prostu członkiem i mogłem zostać działaczem związku. No i potem pojechałem do Gdańska, gdzie przeforsowałem wraz z delegacjami Wrocławia, Wałbrzycha, Warszawy i Poznania rozwiązanie, że związek ma być ogólnopolski, a nie podzielony na wiele związków regionalnych i żeby on się nazywał Solidarność.
Byłeś ojcem chrzestnym tego związku.
To się źle kojarzy.
Byłeś współtwórcą kształtu tej organizacji i byłeś jedną z jej najważniejszych postaci. Niektórzy mówią wręcz, że byłeś szarą eminencją związku.
To tak napisali w takiej broszurce agencji prasowej Nowość. Napisali o mnie, że byłem szarą eminencją. Syrii Kardynał Solidarności napisali, czyli szara eminencja właśnie. A ponadto agencja jej napisali jeszcze.
Ale tak też się mówiło, nie wiem, czy przed, czy po tej broszurze w Polsce.
No nie, agentem CIA nie byłem.
Nie, ja mówię o szarej eminencji.
Szarą eminencją nie byłem, jakkolwiek kiedy zostałem w listopadzie, bo Solidarność miała bardzo słabe struktury krajowe. Krajowa Komisja Porozumiewawcza to był taki rodzaj zjazdu, który funkcjonował jak sejmik i zbierał się raz na tydzień, 10 dni. A w międzyczasie trzeba było podejmować mnóstwo decyzji. Jak zostałem rzecznikiem prasowym, to ja podejmowałem w gruncie rzeczy jednoosobowo w ważniejszych sprawach, konsultując się telefonicznie z Wałęsą albo z niektórymi z doradców związku, decyzje dotyczące komunikowania się związku ze społeczeństwem, bo rzecznik prasowy to właśnie robił. przez oświadczenia, przez rozmaite... To było ogromnie ważne, więc rzeczywiście miałem wpływ na wydarzenia znacznie większy niż zazwyczaj miewają rzecznicy prasowi, którzy są tylko reprezentantami jakichś tam ciał. Ponadto w czasie obrad Komisji Krajowej ja zazwyczaj byłem skrybą, czyli pisałem projekty tekstów, czasem w trakcie, na bieżąco, które następnie bywały dość często uchwalane. Więc to też była funkcja, że tak powiem, wykraczająca poza rolę rzecznika prasowego.
Ale ten mandat złożyłeś w marcu?
Tak, w marcu, właściwie 1 kwietnia 1981 roku, po tym jak doszło do sporu wielkiego w kierownictwie Solidarności, bo przed tym doszło do najgroźniejszego chyba konfliktu przed stanem wojennym, mianowicie w Bydgoszczy, gdzie regionalne władze Solidarności lansowały i wspierały protest rolników, którzy też chcieli mieć swój związek zawodowy, na co władze nie chciały się zgodzić. Na sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej, czyli Komunalnego Sejmiku, pobici zostali przez policję przywódcy regionalnej Solidarności w Bydgoszcz. No i to wywołało taką falę oburzenia, że Solidarność, mimo wielkich sporów na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej, postanowiła zagrozić strajkiem generalnym, a przed tym strajkiem generalnym zorganizować strajk ostrzegawczy, również powszechny, czterogodzinny. 27 marca był ten strajk ostrzegawczy, a 31 marca miał być strajk generalny. No i ten strajk ostrzegawczy był rzeczywiście powszechny. I ta chwila oburzenia i determinacji społecznej była momentem największej siły, kulminacji właściwie tej fali rewolucyjnej. I Lech Wałęsa wraz z Bronisławem Geremkiem i innymi doradcami związku, uznając, że ryzyko spowodowania przez te konfrontacje, ten konflikt wielki z władzami, inwazji radzieckiej jest bardzo duże, postanowili tę minę rozbroić niejako za plecami Krajowej Komisji Porozumiewawczej. I to im się udało. To znaczy oni ogłosili w telewizji, że zawieszają termin strajku i zwołują Komisję Krajową, żeby zatwierdziła, żeby przedyskutowała decyzję o odwołaniu strajku na podstawie takiego komunikatu, który był dość kulawym kompromisem, no niezadowalającym większość działaczy związkowych.
Jeszcze do tego kazali to przeczytać Andrzejowi Gwieździe.
Który to zrobił. Andrzej Gwiazda to zrobił, mimo że był radykałem związkowym. Dał się wpuścić wtedy. Nie ma powodu, żeby go oszczędzić. Andrzej Gwiazda tak strasznie psy wiesza teraz na Wałęsie, że warto o tym przypomnieć. No i ponieważ ludzie szli do tego strajku tak jak do powstania, z taką ponurą determinacją, ale bez radości, więc jak się okazało, że nie trzeba będzie ginąć na barykadach, to wściekłości działaczy, kadr związkowych, towarzyszyło ogromne słyszalne uczucie westchnienia ulgi tych prostych ludzi, którzy no, szli tak jak do powstania właściwie na ten strajk. I od tego momentu było jasne, że już drugi raz takiej mobilizacji nie przeprowadzimy. Po tym wielkim westchnieniu ulgi. I związek zaczął słabnąć, rzeczywiście.
Czy wtedy się mogło coś udać, coś znaczącego? Ta rewolucja mogła wygrać?
Nie, wątpię, szczerze mówiąc. Wtedy myślałem, że być może tak. Zresztą uważałem, mnie najbardziej zbulwersowała manipulacja, która temu towarzyszyła. Może nawet nie tyle samo to, że zdecydowano się wycofać z sytuacji konfrontacyjnej, ile że zrobiono to ubezwłasnowalniając władze związkowe.
Patrząc bez emocji, można powiedzieć, że to był jednak słuszny ruch.
Bo ja wiem, na pewno to był moment zwrotny. Od tego momentu bardzo dużo zależało, bo ten zwrot przesądził w gruncie rzeczy obiegu historii Polski nie tylko wtedy, ale także o stanie wojennym i do pewnego stopnia o wyjściu ze stanu wojennego. Naprawdę bardzo daleki jestem od lekceważenia skutków. Więc Polska jaka jest, no każdy widzi dzisiaj. Takiej aktywności, jaka była wtedy, już się nigdy nie udało osiągnąć.
Ale nie udało się też nigdy tego związku do końca stłamsić.
Udało się stłamsić w stanie wojennym. Jakże nie udało się? Udało się. To, co przetrwało przez stan wojenny, to było zupełnie co innego niż Związek Solidarność. Natomiast ja bym powiedział tak, w polskim hymnie narodowym jest taka zwrotka, dosyć minimalistyczna. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Więc jeżeli bym miał ocenić bilans tego, co zrobił Wałęsa z Geremkiem, to powiedziałbym tak. Można grymaść, ale w rezultacie Polska nie zginęła, a my żyjemy. To nie jest tak mało.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W eseju o śmierci Orfeusza, który okazał się w roku 1906, Abi Warburg dowodził, że artyści renesansowi poszukiwali w antyku nie tyle idealnego piękna, ile wzorców wyrażania energii i ruchu. Warburg posłużył się dwoma przykładami, rysunkiem Dürera oraz anonimowym miedziorytem z północnych Włoch, przypisywanym Manteni lub jednemu z jego uczniów. Reprodukcję obu dzieł rozdał Warburg w październiku 1905 roku podczas sympozjum na Uniwersytecie w Hamburgu, podczas którego przedstawił wykład o Dürerze i antyku. Rysunek i miedzioryt przedstawiają śmierć Orfeusza. Dwie menady dionizyjskie, odpowiedniczki nimf apollińskich, zamierzają się kijami na leżącego na ziemi Orfeusza, by go utłuc na śmierć. Dwie postacie kobiece w szale oraz ich ofiara znajdują się na kręgu wyraźnie odcinającym się od skalistego podłoża, stanowiącym rodzaj sceny obrotowej. Na scenie znajduje się jeszcze góra, a na górze zamek. Zabijanie Orfeusza odbywa się jakby w teatrze, a pejzaż przedstawiony na grawiurze wyobraża dekorację. Podobno Orfeusz, zabijany przez baby, gadał od rzeczy w nieznanym języku. W roku 1902 Abi Warburg zauważył, że ta grawiura nie jest naśladowaniem dzieła antycznego, lecz wyobrażeniem sceny końcowej Favola d'Orfeo, Angelo Poliziano, pierwszej włoskiej tragedii, wedle określenia Warburga, wystawionej w Mantui w roku 1472. Warburg zwrócił uwagę, że dzięki tej inscenizacji włoska publiczność po raz pierwszy zobaczyła bohaterów antycznych na scenie jak żywych. Zdaniem Warburga grawiura z hamburskiej Kunsthalle, przedstawiająca śmierć Orfeusza, ujawnia, w jaki sposób włoscy artyści renesansowi pojmowali naśladowanie antyku. U podstaw rozumowania Warburga, zakładającego istnienie głębinowego związku pomiędzy malarstwem, grafiką, rysunkiem i sztuką widowisk, leży pewne odkrycie. W roku 1895 Abi Warburg opublikował studium poświęcone intermediom wystawionym we Florencji w roku 1589 z okazji ślubu wielkiego księcia Toskanii Ferdynanda I i Krystyny Lotaryńskiej, siostrzenicy Katarzyny Medycejskiej. Warburg oddala w tym widowisku model doświadczenia, który pozwolił na ujawnienie i gruntowną analizę mechanizmów tkwiących w dziełach sztuki plastycznej. Praca nad intermediami była możliwa dzięki znakomicie zachowanym archiwom. W maju 1589 roku, z okazji świąt zorganizowanych z okazji książęcego ślubu, Florencja przemieniła się w prawdziwe Teatrum Mundi. W mieście, w którym dekoracje mieszały się z realnie istniejącą architekturą, rozgrywało się kosmologiczne widowisko łączące muzykę, taniec i działania aktorskie, mieszające sakrum i profanum, to co wysokie i to co niskie, procesje religijne, maskarady, walki ludzi i zwierząt, komedie, balety i symfonie. 1 maja 1598 roku mieszkańcy Peretoli podarowali książęcej parze fontanny i drzewo majowe umieszczone na dwóch wozach jako symbol płodności. 2 maja wieczorem sienieńskie czpioty odegrały w Teatrze Uffizi komedię Girolamo Bargali La Pellegrina, przerywaną intermediami Giovanniego Bardi. 3 maja odbyło się w kościele Święto Krzyża oraz odsłonięto cudowny obraz dziewicy w kościele Santissima Annunziata. 4 maja rozegrano partię Calcio na placu przed kościołem Santa Croce. 5 maja powtórzono intermezzi podczas przedstawienia komedii La Zingara, czyli Cyganka. 7 maja w niedzielę wielkanocną odprawiono uroczystą mszę w San Lorenzo, podczas której odbyło się uroczyste pasowanie na rycerzy. Następnego dnia na placu przed Santa Croce urządzono igrzyska. Lwy pożerały muła, psy pożerały zające, 15 rycerzy walczyło z bykami, z niedźwiedziami i innymi drapieżnikami. Potem rozpoczęły się zmagania karnawałowe. Psy walczyły ze szczurami, szczury wygrały ku wielkiej uciesze wszystkich. 9 maja relikwie świętego Antonina zostały przeniesione do kaplicy w kościele San Marco w uroczystej procesji przez całe miasto. 11 maja odbyła się parada widowiska z udziałem zapaśników oraz naumachia, czyli bitwa morska na dziedzińcu pałacu Pitti, zamienionym za pomocą wyszukanych urządzeń specjalnie z tej okazji w akwen, na którym ścierały się okręty. 13 maja ponownie wystawiono intermezzi dla ambasadorów weneckich podczas komedii La Pazia, odegranej przez słynną trupę mediolańską Zazdrośnicy ze znaną aktorką Izabellą Andreini w roli głównej. Izabella Andreini zrobiła szczególne wrażenie na publiczności, kiedy odgrywając szaleństwo zaczęła zgodnie z najczystszą tradycją komedia dell'arte mieszać języki. Mówiła na przemian po hiszpańsku, po grecku, po włosku i w wielu innych językach, zawsze od rzeczy. Na kilka miesięcy przed śmiercią Abi Warburg zachował się podobnie jak Izabella Andreini. 13 czerwca 1928 roku, w dniu swoich 66 urodzin, w bibliotece przy Heilwigstrasse w Hamburgu, na urodzinowym przyjęciu zgromadziła się rodzina i przyjaciele. Warburg nagle zniknął, powrócił po pół godzinie w łachmanach żebraka, podartych i brudnych. Warburg odegrał scenę w języku, którego nikt nie zrozumiał. Nie mówił ani po niemiecku, ani po włosku, lecz w dialekcie neapolitańskim. Gadał od rzeczy w nieznanym języku, niczym Orfeusz zabijany przez menady kijami za to, że po stracie Eurydyki zupełnie odwrócił się od kobiet.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Skończyły się nam wakacje i czas wracać do pracy. A żeby ten trudny powrót był nieco mniej przykry, proponuję Państwu dzisiaj trochę miłej, nietrudnej muzyki. Kanadyjski wokalista Michael Bublé wydał niedawno nową płytę i to jej właśnie dzisiaj posłuchamy. Na początek Sway, utwór, który niegdyś śpiewał Dean Martin. Michael Bublé odniósł dzięki niemu jeden ze swoich poważnych sukcesów w 2004 roku. A oto wersja z ostatniej płyty Meets Madison Square Garden. Jak się Państwo domyślacie, jest to wersja live z koncertu zagranego w tym prestiżowym miejscu.
A dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Oh, hold me close, sway me more. Like a flower bending in a breeze. Bend with me, sway with me. Oh, when we dance, you got away with me. So stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. Oh, when we sway, I go weak. Well, I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So sway me smooth, sway me low. Dancers may be on the floor, but dear, but my eyes will see only you. Now only you have that magic technique.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Swing me now. When the rimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. I like a lazy ocean off the shore. Hold me close, swing me more. Like a flower bending. Make me sway. Oh, when we dance, you got away with me. Stay with me, sway with me.
Michael Bublé zakochał się w jazzie dzięki dziadkowi, który sam kochał jazz i który miał imponującą kolekcję płyt jazzowych. Wcześniej zaczął śpiewać, ale jego kariera ruszyła z kopyta dopiero dzięki poparciu Michaela Sweeney, współpracownika byłego premiera Kanady, Briana Mulroney'a. Bublé dał swoje nagranie Sweeneyowi, ten z kolei podarował je Mulroney'owi i jego żonie, dzięki czemu młody Bublé został zaangażowany do śpiewania na ślubie córki państwa premierostwa. Karolin. Zaśpiewał Mackie My Hair'a Kurta Weila, a następnie został przedstawiony Dawidowi Fosterowi, producentowi jednemu z dyrektorów wytwórni Warner Bros. Panowie dogadali się w kwestii wydania płyty Michaela Bublé. Miało to miejsce w roku 2000, a płyta ukazała się na rynku w 2003 i bardzo szybko odniosła sukces w rodzinnej Kanadzie Michaela Bublé, a następnie w Australii. Nawet w Stanach Zjednoczonych została bardzo dobrze przyjęta. Pod koniec 2003 roku Michael Bublé wydał gwiazdkową płytę Let It Snow, która znalazła się na liście najlepszej 40 w Australii. Brzmi to dość groteskowo, jeśli wziąć pod uwagę, że śnieg w Australii widać głównie na obrazkach, tym bardziej, że Boże Narodzenie wypada tam w pełni lata. No, chyba czas na trochę muzyki. Michael Bublé i jego najnowsza płyta.
Now everybody, take this right hand very, very slowly, gently. Place it within the lap of whoever happens to be sitting next to you and just rub them. That's exactly it, ladies. Yes, caress her. I like to watch you. Mrs. Jones, we got a thing going on. Now we both know that it's wrong, but it's much too strong just to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands and making all kinds of plans while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, oh, we got a thing going on. Now we both know that it's wrong, and but it's much too strong just to let it go now. Now we've got to be extra careful that we don't lift our hopes up too high.
and she got her own obligation.
Bublé zagrał również w kilku filmach, a także w spotach reklamowych. Pierwszy z nich zachwalał walory papieru toaletowego. Ale jego podstawowe zajęcie to jednak śpiewanie. Otrzymał już wiele nagród, sprzedał miliony płyt, zagrał mnóstwo koncertów i to nie byle gdzie. Płyta, którą dzisiaj Państwu przedstawiam, to nagranie z koncertu w Madison Square Garden w grudniu 2008 roku. Był to jeden z koncertów dwuletniego tournée Michaela Bublé. W 2007 roku zagrał on w paryskiej sali Zenit. Miejmy nadzieję, że wkrótce powróci nad Sekwanę, chociaż na razie nie znajduje się to w jego planach. Ale nie traćmy nadziei, no a poza tym na pocieszenie mamy jego ostatnią płytę.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs and I've made some bad rhymes. Acted out my life on stage. 14,000 people watching. But we're alone now. And I'm singing this song for you. I know your image over me is what I hope to be. And if I've treated you unkindly, baby, can't you see? No more important to me. So darling, can't you please see through me? As we're alone, and I will sing my song for you. And you taught me precious seeds of a truth withholding nothing. And you came out in front when I was hiding. But now I'm so much better. If these words don't come together, just listen to the melody, 'cause my love's hiding. Thank you.
or time. And I love you for my life, 'cause you're all friends of mine. And when my life is over, I'll remember when we were together. 'Cause we were alone, and I was singing my song for you.
To już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.